Izajasza, rozdział 50. Tak mówi Pan. Gdzie jest list rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem? Lub kto jest tym z moich wierzycieli, któremu was sprzedałem? Oto z powodu waszych win zostaliście sprzedani i z powodu waszych występków została odprawiona wasza matka. Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo? Gdy wołałem, nikt mi nie odpowiadał. Czy moja ręka istotnie była za krótka, aby odkupić? Albo czy nie ma we mnie siły, aby ratować? Oto ja swoją groźbą osuszam morze, obracam rzeki w pustynię, tak iż ich ryby gniją z braku wody, a ich zwierzęta giną z pragnienia. Oblekam niebiosa na czarno i przyodziewam je w wór jak w odzienie. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi. Dlatego nie zostałem zhańbiony. Dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Widziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest ten, który mi przyzna słuszność. Więc kto ośmieli się spierać ze mną? Stańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie. Oto Wszechmocny Pan pomaga mi. Kto mnie potępi? Zaprawdę wszyscy oni zwiotczeją jak suknia, jak mól ich stoczy. Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności, nie jaśnieje mu promień światła. Ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste, wejdziecie w żar waszego ognia i na strzały ogniste, które zapalaliście. Spotka was to z mojej ręki. Będziecie leżeć na miejscu kazi. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Panie, dziękujemy za Twój szczególny dzień, za ten dzień święty, kiedy możemy przyjść do Twojej świątyni, kiedy możemy stanąć przed Tobą, kiedy możemy usłyszeć Twoją mądrość. Panie, prosimy Cię dzisiaj o łaskę Twego Ducha, o to, byś działał wśród nas, w naszych sercach i pouczał nas o Twoich drogach, o tym, jak mamy żyć, naśladując Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię o to właśnie przez Jego imię. Amen. Poprzednim razem, kiedy mówiłem z Księgi Izajasza, słyszeliśmy słowa w zasadzie drugiej pieśni sługi Pana. Pamiętacie, pięć pieśni sługi Pana w Księdze Izajasza. Ta poprzednia mówiła o prorockim powołaniu sługi Pana. Pierwsza mówiła o Jego królowaniu. Pierwsza mówiła o Jego królowaniu, druga o Jego prorokowaniu. Teraz zbliżamy się coraz szybciej do tego wielkiego też, do tej wielkiej czwartej pieśni, która mówi o ofierze Chrystusa i o kapłaństwie. Dzisiaj natomiast trzecia pieśń, która jest trochę bardziej trudna niż te inne pozostałe. I właśnie ta trzecia pieśń, żeby ją wyjaśnić, żeby ją zrozumieć, na pewno trzeba udać się nieraz do Nowego Testamentu i zrozumieć dzieło Chrystusa, to co mówią Ewangelie o Chrystusie. Ale dzisiaj ta trzecia pieśń wydaje się, że chociaż właśnie mówi poniekąd o roli czy o funkcji proroka, króla i kapłana, to jednak główną uwagę skupia na posłuszeństwie. Dzisiaj mamy do czynienia w tej pieśni, w tej trzeciej pieśni sługi Pana z posłuszeństwem ucznia Pana. I ta pieśń rozpoczyna się w wersecie czwartym. Jednak zanim przejdziemy do samej pieśni, krótko o pierwszych trzech wersetach, bo one też są ważne, gdyż stawiają właśnie pieśń sługi Pana w odpowiednim kontekście. A zobaczcie, kontekstem w tych pierwszych trzech wersetach jest nasza wrodzona niewierność. Nasza wrodzona niewierność. Wiem, że z reguły Wolimy myśleć o sobie jako cierpiących niesłusznie, cierpiących niesprawiedliwie, szczególnie właśnie, gdy porównujemy się z pobożnym Hiobem. I wiecie, Marek naucza z Księgi Hioba i na pewno w życiu są sytuacje, istnieją sytuacje, kiedy rzeczywiście dzieje nam się krzywda z niewyjaśnionych powodów. Natomiast wydaje mi się, że udając się za Izajaszem, Izajasz nam przypomina, trochę pewnie przewrotnie jak na nasze gusta, że z reguły częściej niż rzadziej cierpimy z powodu naszych własnych niewierności. Gdzie z reguły sami oddalamy się od Boga i nie zdajemy się na Niego w wierze, tak jak powinniśmy. Zobaczcie, z powodu waszych win zostaliście sprzedani. Wasza matka została odprawiona z powodu waszych występków. Oczywiście mowa tutaj o Jeruzalemie. I porównując to z dzisiejszymi kategoriami, tą wypowiedź, wasza matka została odprawiona, porównując to z dzisiejszymi kategoriami, należałoby raczej przyrównać to do separacji niż do jakiegoś ostatecznego rozwodu. Bo zobaczcie, bo Bóg tak naprawdę, kiedy mówię o małżeństwie, mamy do czynienia z kategoriami przymierza i chociaż Izrael był w tym momencie niewierny, to jednak zupełnie Bóg ich nie odrzucił jeszcze w tym momencie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu, nie zlitować się nad dziecięciem swego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię, Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. Ale tak naprawdę, czytając te pierwsze trzy wersety w kontekście trzeciej księgi Sługi Pana, należy powiedzieć, że w zasadzie rozwód się należał. Jak najbardziej rozwód się należał. Ta kara oddalenia na zawsze, na wieki wieczne od oblicza Boga się należała. Ale można by powiedzieć, że list rozwodowy w tym momencie został cofnięty przez wzgląd na dzieło Sługi Pana, przez wzgląd na Chrystusa. W każdym razie główna myśl właśnie brzmi tak, że z reguły właśnie na nasze własne przewinienia cierpimy i to one stawiają nas w sytuacji, kiedy Duch Boży bywa zasmucony. Pamiętacie Nowy Testament i przykazanie, nie zasmucajcie Ducha Bożego. Właśnie nasze przewinienia zasmucają Ducha Bożego i wtedy odczuwamy oddalenie od Boga, odczuwamy swoistą separację. Wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszę, mówi Izajasz w rozdziale 59. Wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą. Wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. Zobaczcie, Izajasz tłumaczy, że niesprawiedliwość społeczna, która jest też naszym udziałem, kłamstwo, zwodnicza mowa, to nas oddziela w realny sposób od Boga. To nas odseparowuje od Boga. Zresztą zobaczcie, gdy mąż i żona kłamią sobie nawzajem, gdy zachowują się niesprawiedliwie względem siebie, lekceważą jedni drugich, te rzeczy oddalają ich od siebie. Te rzeczy też ostatecznie mogą doprowadzić do rozwodu. I nie łudźmy się, że z Bogiem jest inaczej. Bo jak chcesz osiągnąć Jego przychylność, skoro nie kochasz Go, nie chcesz Mu się podobać, nie szanujesz Go jako swoją głowę, nie chcesz żyć przed Nim w prawdzie. Nie? Myślisz, że Bóg będzie Ci przychylny bez względu na Twój styl życia, bez względu na to, jak się zachowujesz? No nie. No nie, znowu analogia z małżeństwem, nie? Spróbuj tak żyć. Spróbuj żyć w takim, jak Tobie się podoba w małżeństwie. No to zobaczysz, jakie będą tego konsekwencje. Jeszcze jedna rzecz związana z tymi pierwszymi trzema wersetami. Sytuacja opisana tutaj w tych pierwszych trzech wersetach, zresztą drugi, trzeci werset chyba najdokładniej to nam pokazuje, jest adekwatna, czy bardzo podobna do sytuacji Izraela w Egipcie. Zresztą zobaczcie, cały ten język, który Bóg mówi, brzmi jak właśnie język wyjścia z Egiptu, język Eksodusu. Oto ja swoją groźbą usłyszę morze, Oblegam niebiosa na czarno. Pamiętacie, plaga ciemności, inne plagi. Pamiętacie, jak Bóg rozdzielił Morze Czerwone. Czyli Izajasz nam przypomina, że powinniśmy myśleć znowu o sobie i o sobie indywidualnie, ale też o nas jako Bożym ludzie w historii, że mamy tendencję do tego, żeby być jak Izrael w Egipcie. Jak Izrael w Egipcie. Izrael w Egipcie jest typem Kościoła. Pamiętacie? Nowy Testament mówi, to naucza tego wyraźnie. Pamiętacie gdzie? No chociażby w pierwszym liście do Koryntian. Paweł mówi, że wszystkie te rzeczy napisano ze względu na nas, kiedy Izrael szedł przez pustynię i tak dalej. Czyli powinniśmy pamiętać, że Izrael jest naszym typem i że my możemy żyć tak jak Izrael. I zobaczcie, powinniśmy właśnie w tym momencie pamiętać, że Izrael, Boży lud, sam wpędził się w ciężar niewoli egipskiej. Znów, nie z nami często jest tak, że jak czytamy Księgę Wyjścia, to Izrael jest sprawiedliwy, niewinny i tak dalej, a znalazł się po prostu jakiś upierdliwy faraon, szyderca i okrutnik, który uwziął się na dzieci Boże. I oczywiście to jest prawda. Ten człowiek był takim człowiekiem. Ale Pismo wyraźnie mówi, że to nie wziął się znowu tak znikąd, ale raczej, że udręka Bożego ludu była spowodowana ich własną grzesznością. Kiedy dochodzimy do końca Księgi Jozuego, wyraźnie Bóg nam mówi, wasi ojcowie służyli w Egipcie obcym bogom, cudzym bogom. Księga Ezechiela też wyjaśnia, co się działo z Izraelem w Egipcie, jakie były ich uczynki. Ezechiela, 20 rozdział, wersety 5-8. I powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, w dniu, gdy wybrałem Izraela, przysiągłem potomstwu domu Jakuba i objawiłem im się w ziemi egipskiej. Przysiągłem im mówiąc, ja Pan jestem waszym Bogiem. W owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem. I rzekłem do nich, niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu. A nie kalajcie się bałwanami egipskimi. Ja Pan jestem waszym Bogiem. Lecz oni byli przekorni wobec mnie i nie chcieli mnie słuchać. Nikt nie odrzucił obrzydliwości miłych dla swoich oczu i nie opuścił bałwanów egipskich. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość i dać upust swojemu gniewowi na nich pośród ziemi egipskiej. Czyli zobaczcie, Izrael tak naprawdę sam pogrąża się w niewoli, sam pogrąża się w cierpieniu. Oczywiście są źli ludzie, którzy są tego sprawcami, ale Bóg mówi, że ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku to brak miłości względem Niego, brak wierności względem Niego powoduje kłopoty w naszym życiu. A zatem, gdy dzieje się nam źle, może właśnie w pierwszej kolejności nie powinniśmy zestawiać się z pobożnym Hiobem czy z pobożnym Chrystusem, ale zapytać o to, czy żyjemy tak, jak to się podoba Bogu. Czy lgniemy do Boga całym naszym sercem, czy Go kochamy, czy chcemy żyć sprawiedliwie i szukamy pobożności w naszym życiu. Nie? Czyli powinniśmy zadawać sobie wtedy pytania, czy żyję sprawiedliwie, czy szukam prawdy, czy szanuję i respektuję Boga, mego męża i Jego słowo. Nie tylko my z osobna, ale myślę, że też kościoły powinny zadawać sobie te pytania. Faraon był ciemięzcą przez wzgląd na grzechy Bożego ludu. I znowu powinniśmy pamiętać tą lekcję, którą Izajasz nam już nieraz prezentował, że świat wokół nas zachowuje się adekwatnie do wiary okazanej w uczynkach Kościoła. Świat będzie wyglądał tak jak nasze uczynki, albo będą to dobre uczynki i świat będzie się poprawiał, albo będziemy popadali w tarapaty, ponieważ będziemy żyli właśnie niesprawiedliwie. Ale dobrze, zróbmy mały eksperyment. Zobaczcie, co Pismo mówi. Jeśli chcemy się porównać z Chrystusem, z doskonałym sługą Pana, to zobaczcie, co Pismo o nas mówi w tych kilku wersetach. Izajasz mówi, pośród nas z natury nie ma nikogo, kto by zwracał uwagę na Słowo Boże. To jest werset drugi. My nie słuchamy. My mamy problemy ze słuchaniem. Chrystus zaś każdego dnia jest uczniem. Werset czwarty. Który z największą uwagą pochłania wszystko, co mówi do niego Bóg. Chrystus jest doskonałym uczniem, który słucha każdego słowa od Boga. Chrystus zawsze jest nastawiony na nowe lekcje od Boga. Drugie porównanie. My z reguły wątpimy w Bożą dobroć i Bożą moc. W 409 rozdziale, w 14 wersecie czytamy, a jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Znowu, taki brak ufności, brak zaufania, że Bóg się o nas troszczy, może prowadzić nas w rezultacie do szeroko zakrojonej samowoli. Nie? Kiedy sobie mówimy, że Bóg nas opuścił, że Boga nie ma, że niemożliwe jest przyjście do Boga, wtedy najczęściej skończymy w jakichś własnych schematach i samowoli. Chrystus z kolei z drugiej strony ufa, że Bóg zawsze jest bliski, że zawsze pomaga. Chrystus zawsze kieruje się Jego wiernością, Bożą wiernością, Jego sprawiedliwością. Znowu, kolejne porównanie. My cierpimy z powodu własnego nieposłuszeństwa i buntu. Chrystus cierpi, ponieważ jest posłuszny, ponieważ jest wierny Bogu pośród niewiernych ludzi, pośród synów szatana. I oczywiście będziemy to widzieli dokładniej w Ewangeliach. I może ostatnie porównanie. My jesteśmy słusznie oskarżeni ze względu na własne przewinienia przeciwko Chrystusowi. Żadne oskarżenie się nie ostoi. A zatem zobaczcie, Pismo, nawet tutaj w tym jednym rozdziale, może w dwóch rozdziałach, 49 i 50, nie znajduje zbytniej paraleli między nami i Chrystusem. Raczej uświadamia nam przepaść jednak między naszą i Jego osobowością. On jest inny niż my w swoim stosunku do Boga i Bożego Słowa. On nie ma, widzicie, Chrystus nie ma rozdwojonej wierności, tak jak my. Widzicie, Chrystus nie chce być dobrym chrześcijaninem, a jednak zarazem niezależnym człowiekiem. Chrystus nie chce być z jednej strony dobrym chrześcijaninem, a z drugiej żyć niezależnie, tak jak dzisiejszy nowoczesny świat nam to podpowiada z każdej strony. Chrystus jest oddany do końca swojemu Ojcu, jak dobra żona swojemu mężowi. Ale znowu, to wszystko, co powiedziałem, nie oznacza, że nie możemy się stawać tacy jak On. Możemy, idąc za Jego przykładem, stawać się posłusznymi uczniami. Bo właśnie ta trzecia pieśń sługi Pana jest skierowana też do nas. Ale znowu, uczniostwo, czy nasze stawanie się uczniami Boga jest możliwe tylko i wyłącznie, o ile będziemy wzrastali w naszej wierności, w naszej miłości względem Niego. Kto z was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi, niech polega na swoim Bogu. Właśnie Boża łaska, Boże zmiłowanie polega na tym, że kiedy zasługiwaliśmy i zasługujemy pod każdym względem na wieczny rozwód z Bogiem, Chrystus przyszedł, aby zapłacić ogromny okup, wielką cenę zapłacić i uratować nas przez swoje posłuszeństwo. Widzicie, to właśnie w pewnym sensie można powiedzieć, że Chrystus nas wyłowił z dna morza i wyciągnął nas z niego i postawił w nowej ziemi, w nowym ogrodzie. Widzicie, Chrystus, tak jak tutaj czytamy w wersecie drugim, oto ja swoją groźbę ususzę morze. Chrystus wysuszył to morze i przeniósł nas na ziemię, abyśmy nauczyli się na nowo żyć dla Boga. Widzicie, teraz już nie powinniśmy żyć tak jak ci, którzy leżą na dnie morza, miotani różnymi falami, ale powinniśmy nauczyć się żyć tak jak ludzie, którzy zostali postawieni na suchy, pewny ląd, którzy teraz znajdują się na nowej ziemi, w obecności Boga. A zatem zobaczcie, można by powiedzieć, że oto właśnie duchowa ewolucja. Wyszliśmy z morza i stanęliśmy na ziemi. Krzyś, to powiem taki półżart, ale myślę, że tak to wygląda, nie? Że byliśmy w morzu, jak te ryby, i wypełzliśmy teraz, czy zostaliśmy przez Chrystusa wyciągnięci na ląd, abyśmy na nowo nauczyli się żyć tak jak On nam pokazał, tak jak On żył przed obliczem Ojca. Czyli nauczmy się żyć odpowiednio do naszego stanu, nie jak w morzu, tej dżungli przemocy i oszustwa, ale w ogrodzie pokoju i służby. Co to oznacza? Co to oznacza? Jak to wygląda? Tu pada kilka stwierdzeń w tej pieśni i teraz zastanowimy się nad trzema punktami, do której ta pieśń się odwołuje. Przede wszystkim, co oznacza dla nas nowe życie w ziemi, nowe życie w ogrodzie Bożym. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze historię Adama, historię jego buntu. Widzicie, Adam zgrzeszył, Adam zbuntował się przeciwko Bogu i pierwsza reakcja jaka była? Bojaźń i wstyd i ucieczka przed Bogiem. Widzicie, Adam zamiast zwrócić się z powrotem do Boga, prosząc Go łaskawie o przebaczenie, czy o Jego łaskę i przebaczenie, Adam uciekł. Kiedy Adam usłyszał, że Bóg przychodzi do ogrodu, zląkł się i we wstydzie nie odpowiedział na Boże wezwanie. Czyli zobaczcie, człowiek, każdy z nas ma w naturze to, że kryjemy się przed Bogiem, i tak naprawdę szukamy w sobie ratunku. No i kiedy tak się stanie, po prostu skończymy w samowoli i zaczniemy szukać naszego szczęścia poza Bogiem. I taka postawa, Biblia nam raz po raz pokazuje, nie jest dobra. Nawet kiedy grzeszymy i Bóg nas karci, to jedynym ratunkiem dla nas jest przyjść z powrotem do Niego. Ratunkiem nie jest to, że uciekniemy, że się schowamy, że wmówimy sobie, że On już teraz nas odrzuci. Widzicie, to znowu tak jakbyśmy mówili, że Chrystusa nie było, że ofiary, doskonałej ofiary nie było. Czyli zobaczcie, niedojrzały ucieka od kary i myśli, że w ten sposób się uszczęśliwi. Ale Chrystus, Jego postawa pokazuje, że tylko w Bogu możemy mieć pociechę. I tylko właśnie, kiedy nawet spada na nas słuszny sąd, tylko w Bogu możemy mieć pociechę. Spójrzcie, werset 4 i 5. Ostatni Adam wie, że każdego ranka ma stawać przed Bogiem bez wstydu i słuchać Go i odpowiadać na Boże powołanie. Wie, że całe jego życie, cały jego ratunek jest w Boga. Nowy Adam wie, że wszystkie doświadczenia kolejnego dnia służą ostatecznie umocnieniu jego więzi z Bogiem. Widzicie? Nowy Adam wie, że mądrość bierze się z tego, co doświadczamy, co cierpimy w wierności Bogu. I podobnie my, tak jak nowy Adam, tak jak Chrystus, możemy ze śmiałą ufnością zbliżać się do Boga i wzrastać. Pamiętacie, który list w Nowym Testamencie nam o tym przypomina? No, list do Hebrajczyków. Nie? To jest jeden z głównych tematów listu do Hebrajczyków, że teraz z podniesioną głową możemy wejść na drogę, która prowadzi nas przed Boga. Czyli pamiętajmy, że nasze powołanie w Chrystusie jest powołaniem do naśladowania Go. Czyli zobaczcie, jaka jest pierwsza postawa Chrystusa. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Czyli celem naszego powołania z jednej strony jest mieć uszy jak to? Jak Samuel, nie? My powinniśmy chyba każdego ranka sobie to powtarzać. Mów Panie, bo Twój sługa słucha. A z drugiej strony, jak mówi ten werset, powinniśmy stawać się nauczycielami, którzy ze względu na to, że są nauczycielami Bożymi, niosą temu światu pociechę i niosą temu światu prawdę i sprawiedliwość. Zresztą znowu autor listu do Hebrajczyków mówi w 5 rozdziale, zważając na czas, powinniście być nauczycielami, a tymczasem zachowujecie się znowu jak niemowlęta. Zachowujecie się niewiernie. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Myślę, że między innymi ten werset mówi o tym, że o ile nie będziemy najpierw słuchali, o ile nie będziemy każdego dnia szukali Bożej sprawiedliwości, nie będziemy każdego dnia szukali Bożej prawdy w Jego Słowie, właśnie też w nauce, którą słyszymy w Kościele, no to nie będziemy nigdy dojrzali, nie będziemy nigdy nauczycielami, którzy będą potrafili pocieszać innych. I znowu List do Hebrajczyków też nam przypomina, że uczeń uczy się pokory i pociechy przez to, co cierpi. W jaki sposób cierpi? Jeśli cierpi wiernie, będzie ostatecznie pocieszeniem dla innych. I obie rzeczy są na pewno trudne. Bardzo trudno przychodzi nam w życiu słuchanie. To niemalże do nas katusze, kiedy musimy milczeć i słuchać w pokorze innych. A jeszcze trudniejsze jest właśnie pocieszanie innych Bożym Słowem. Jeszcze trudniejsze jest pocieszanie innych. Nawet tych, co do których uważamy, że im się pociecha nie należy. Nie wolimy raczej rzucić coś na szybko komuś, tak jak szybko wydają cheeseburgera w McDonald's. Nie? Wolimy tak coś tak walnąć, tylko żeby ten ktoś się już w końcu od nas odczepił i sobie poszedł. Widzicie, sługa ma inne wyzwania. Sługa powinien z cierpliwością słuchać i też być pocieszeniem dla innych. Czyli pamiętajcie, pierwsza lekcja jest taka: mów, bo twój sługa słucha. Powinniśmy nauczyć się mieć takie uszy otwarte na Boga. Musimy pamiętać, że gdzie jest prawdziwa mądrość i pociecha dla ludzi? I gdzie jest światło, które burzy stary świat? Paweł w Galacjan nam przypomina, że wiele różnych rzeczy może nas rozpraszać, ale prawdziwa mądrość płynie z Ewangelii. Pierwszy rozdział Galacjan. Oznajmię wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, aby mnie jej nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawnym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, że objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego 15 dni. A innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. Osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei, tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał, i wysławiali Boga za mnie. Czyli zobaczcie, Paweł dokładnie wiedział, gdzie jest Boża mądrość i pociecha dla ludzi. Wiedział, że w posłuszeństwie, w niepodzielonym sercu, w niepodzielonej wierności burzy stary świat i wyciąga innych ludzi do nowego życia, do nowego świata, do ogrodu Bożego. Po drugie, druga charakterystyka sługi Bożego pojawia się w wersetach 6-8. Zobaczcie, sługa pański napotyka opór w świecie, który nie słucha i nie uczy się Bożej mądrości. Wersety też te mówią o sile i pewności, którą sługa czerpie z samego Boga. I właśnie chyba tutaj dochodzimy do sedna tego, co w Ewangeliach dla wielu ludzi było szokiem i zgorszeniem. Zobaczcie, te wersety mówią: mój grzbiet nastawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Taki Chrystus dla wielu ludzi był zgorszeniem i szokiem. Czemu nie oddał masakrą za każdy siniec? Jeśli był królem, czemu nie wkroczył ze zbrojną armią, która by wszystkich zaszlachtowała i zapanowała i wprowadziła nowe Królestwo Boże? Czyżby był słabeuszem? Co to za Chrystus? Co to za Zbawiciel? Ale bić się nie. Boża moc, Chrystus nam pokazuje, objawia się trochę inaczej. Sługa nadstawia grzbiet tym, którzy biją, i policzki tym, którzy rwą brodę. Z odsłoniętą twarzą, tutaj zobaczcie, siódmy werset mówi, że uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Chrystus z odsłoniętą twarzą staje naprzeciw tych, którzy go policzkują, choć jest niewinny. I oczywiście echa tego wersetu widzimy w którym przykazaniu? Pamiętacie kazanie na górze? Jeśli kto uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu lewy. I znowu, teraz chyba trzeba w kilku słowach wyjaśnić, o co chodzi. Niektórzy, zresztą pewnie nieraz to usłyszycie, niektórzy odczytują te wersety, tą postawę Chrystusa, jako zachętę do pacyfizmu. Zupełnego braku obrony. Nic z tych rzeczy, kiedy weźmiemy inne rzeczy pod uwagę, kiedy weźmiemy szerszy kontekst Bożego Słowa pod uwagę, widzimy, że Bóg wyraźnie nam powiedział na przykład w prawie Mojżesza, że mamy prawo do samoobrony w chwili fizycznego ataku. Dlatego wydaje się, że właśnie w tym miejscu, w tym fragmencie, ani w fragmencie Ewangelii nie chodzi o chwilę fizycznego ataku. Raczej chodzi o publiczny akt poniżenia, pokazania siły, przewagi i suwerenności. Chrystus mówi o takiej sytuacji, kiedy znajdujemy się w relacji z kimś nierównym sobie. Jeśli znajdujemy się w relacji, kiedy następuje konfrontacja władzy, kiedy następuje konfrontacja z kimś, kto jest ponad nami. No bo zobaczcie, jak można, kiedy mówimy o uderzeniu w prawy policzek, to pomyślcie sobie, jak by to wyglądało. Jeśli chodziłoby o zaciśniętą pięść i uderzenie w twarz, to raczej by to było uderzenie w lewy policzek, prawda? Natomiast właśnie komentatorzy mówią, i Peter Lighthart też zauważył, za którymś z komentatorów, chodzi raczej o uderzenie zewnętrzną częścią dłoni w prawy policzek, żeby kogoś poniżyć, żeby pokazać nad nim władzę. Widzicie, w taki sposób niepohamowani panowie bili swoje sługi, niepohamowani rodzice bili swoje dzieci, niepohamowani mężowie bili swoje żony, a niepohamowani Rzymianie bili Żydów. Tak widzicie, tak poniżali ich i pokazywali swoją tyranię. A zatem właśnie chodzi o te relacje ludzi między ludźmi o różnych pozycjach, ludzi nierównych sobie, o władców i poddanych. I oczywiście każda próba przeciwstawienia się takiej władzy byłaby samobójstwem, byłaby skazana na porażkę od samego początku. Widzicie, nadstawienie drugiego policzka oznacza po prostu, że ten tyran, ten okrutnik nie ma tak naprawdę nad nami władzy, chociaż myśli, że ma. Nie lewy policzek daje po prostu taki sygnał, hej, spróbuj jeszcze raz, gdyż pierwsze uderzenie nic nie wskurało. Pierwsze uderzenie nic nie wskurało. Wiem, kim jestem w Bogu. Wiem, że to Bóg daje mi wartość. Wiem, że też na jakiś czas On daje ci władzę. Jeśli będziesz nadal w ten sposób postępował, On ci tę władzę odbierze i jeszcze cię ukaże. I cię Bóg osądzi tyranów. Nie możesz. Nastawienie lewego policzka to ostateczne powiedzenie tyranowi, że nie możesz mnie upodlić, nie możesz mnie poniżyć. W Bogu jest ma wartość i ma siła. Czy widzicie, taka postawa, która się nazywa postawą niegwałtownego oporu, obraca tak naprawdę poniżenie na przestępcę. Obraca poniżenie na przestępcę tego tyrana, który nie sprawuje swojej władzy po Bożemu. Taki opór po prostu stanie z kamienną, krzemienną twarzą przed władcą, który bije. Jest też ogłoszeniem nadchodzącego Bożego Sądu dla tych, którzy sprawują swoją władzę samowolnie, a nie w postawie służby. Nie, słuchajcie, właśnie my mamy tutaj bardzo wielką lekcję Bożego Królestwa, które nie osadza się na przemocy i poniżeniu, jak Cesarstwo Rzymskie, ale na służbie. Chrystus nam o tym przypomina dokładniej na przykład w Ewangelii Marka, prawda? 10 rozdział, 42-45. Jezus przywoławszy dwóch ze swoich uczniów, rzekł im: wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, władzy, która im została dana od Boga, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Widzicie? To jest chyba ten ewenement Żydów pierwszego wieku, którzy tak oczekiwali Chrystusa, ale chyba nie do końca wierzyli Bożemu Słowu, jaki ten Chrystus powinien być. Nie? Żydzi powinni byli zrozumieć, o jakie królestwo Bóg zabiega. Nie o królestwo, które zadaje gwałt i posyła do piekła, ale o królestwo, które zbawia opornych synów przez służbę, przez poświęcenie. Pamiętacie? Zobaczcie, jak to się wszystko skończyło. Jak się skończyło panowanie tych, którzy myśleli, że siłą wypędzą Rzymian i przemocą i gwałtem wypędzą Rzymian i zaprowadzą Boże Królestwo. Skończyli w masakrze roku 70. Zobaczcie, co osiągnął Chrystus. Chrystus, który okazał swoją moc w innej postawie, w postawie służby. A zatem Chrystus tak naprawdę okazuje moc, okazuje władzę od Boga, wydając się w ręce władców. Chrystus w dość przewrotny sposób zakomunikował wszystkim królom ziemi: nie macie żadnej władzy, gdyby nie była wam dana z góry. Nie macie żadnej władzy, gdyby wam nie była dana z góry. Nie macie żadnej pozycji i autorytetu, o ile to wam nie jest dane z góry. I Chrystus też przypomina swoją postawą oporu, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Nie? Bóg nam znowu przypomina: nie mścicie się sami, ale pomstę zostawcie Bogu. O ile nie jesteście sędziami, to nie do was należy ostateczne wydawanie wyroków i to nie do nas należy na przykład zabicie drugiego człowieka za jego morderstwo. Zostawcie to sądom, które są przedłużeniem sprawiedliwości Bożej na ziemi. Zostawcie pomstę Bogu. Widzicie, Piłat był wyraźnie zmieszany taką obroną i nawet się uląkł kamiennej twarzy Chrystusa. Widzicie, Ewangelię to właśnie Piłata przedstawiają jako małego człowieka, z którego uszła moc. Nie wydawałoby się, że to on był tym głównym reprezentantem cesarskiej siły w Izraelu, a jednak wobec Chrystusa, jednak wobec takiego oporu widzimy go jako małego człowieka, z którego uszła moc. Widzicie? Widzimy w tym, że on ugiął się jednak pod presją. Pochłonął go strach przed ludźmi, a nie strach przed Bogiem. Czyli podobnie my jesteśmy powołani do postawy twarzy skrzemienia. Może się zdarzyć, że musimy Bogu dziękować z jednej strony, że dzisiaj są czasy wolności, kiedy możemy cieszyć się wolnością słowa, że kiedy możemy cieszyć się różnymi przywilejami, natomiast może się zdarzyć, że nieraz oberwiemy nawet od władców za prawdę i za szukanie sprawiedliwości i że będą nas zwalczać, tak jak zwalczali Chrystusa. Ale właśnie za Chrystusem, idąc za tym doskonałym sługą, możemy im pokazać, że się ich nie boimy, że choć obecnie mają przewagę, to jest na krótki czas, że Bóg ostatecznie zaprowadzi swoje królestwo. Czyli znowu, zaufanie Bogu, wzrastanie w wierze i nadziei tworzy w nas taką siłę. Siłę, która nas przygotuje na takie momenty, kiedy będziemy stali naprzeciw innych, którzy może mają większą fizyczną moc dzisiaj, ale nasza siła w Bogu i taka siła właśnie kruszy stary świat. Bóg nas sam wywyższy, mówi Boże Słowo, ile wiernie wytrwamy przy Nim. Bóg upomni się o niesprawiedliwie pobitego. Nawet ten fragment z trenów, który czytaliśmy na początku nabożeństwa, nam o tym przypomina. Bóg upomni się o niesprawiedliwie pobitego. I właśnie obyśmy byli w taki niesprawiedliwy sposób bici. I na ostatek tylko jeszcze jedna rzecz, krótko już. Wersety 10 i 11. Widzicie? Werset 10 mówi o tym, że sługa stał się królem. Sługa stał się królem. Najpierw był uczniem, wiernym uczniem, był królewiczem, który wiernie chodził za Bogiem, wiernie przestrzegał Jego przykazań, wiernie wykonywał te przykazania w Duchu Bożym. Teraz stał się królem, stał się królem. I znowu, stajemy się królami jedynie przez uznanie naszej zupełnej zależności od Boga, od Jego rady, od Jego wyroków i zmiłowania. My możemy panować właśnie z Chrystusem, rozszerzać Jego wpływy na ziemi tylko i wyłącznie, kiedy udamy się za Jego wzorcem. On jest naszym modelem, On jest naszym idolem, On powinien być naszym idolem we wszystkim. To Jego powinniśmy naśladować. Naśladować Jego pobożność, Jego poddanie autorytetom, Jego naukę, Jego stosunek do innych. Nie? Czyli mamy te cztery składowe chrześcijańskiego życia. Nasz stosunek do Boga, nasz stosunek do historii, do ustanowionych praw i władców, nasz stosunek do doktryny, do prawdy Bożej i ostatecznie nasz stosunek do społeczności Kościoła. Możemy tą kolejność poprzestawiać, ale one wszystkie są składową tego jednego życia chrześcijańskiego. W każdej z tych rzeczy powinniśmy naśladować Chrystusa. A powinniśmy go naśladować, ponieważ ostatni werset stanowi bardzo realną przestrogę dla nas. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste, wejdziecie w żar waszego ognia i na strzały ogniste, które zapalaliście, spotka was to z mojej ręki. Będziecie leżeć na miejscu kaźni. Widzicie? Ci, którzy polegają na sobie samym, i dążą do samowystarczalności, popadną ostatecznie w udrękę. Widzicie, bez uciekania się do Boga, bez zaufania Bogu, bez zdania się na Boga, stajemy się po prostu głupimi męczennikami. Uciekając od ludzi, od Kościoła i od Boga, nie okazując szacunku naszym ojcom i przełożonym, nie okazując szacunku braciom i siostrom, skończymy w wiecznym rozwodzie, w oddaleniu od Boga na wieki, które będzie właśnie niewyobrażalną kaźnią, niewyobrażalną męką. Pamiętajmy o tym, że o ile nie będziemy dbali o naszą wiarę, o ile nie będziemy praktykowali naszej pobożności, źle skończymy. Czyli módlmy się dzisiaj też wspólnie o uszy sługi i serca szeroko otwarte dla Bożej mądrości, aby świat właśnie znajdywał w naszych słowach ratunek i pociechę. Amen. Pomódlmy się.